Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Jakże myśmy się dawno z Państwem nie słyszeli, naprawdę.
Wieki wieków, amen.
Tak, chyba, chyba w zeszłą niedzielę, ale faktem jest, że jeśli chodzi o nas samych, to w budynku radia nie spotkaliśmy się już dość długo.
Bo udało nam pączki się tak... na drzewek, jak byliśmy ostatnim razem, a teraz już liście padają.
Pączki, tak.
To jest kukurydza zwłaszcza... dojrzała do zbioru i ziemniak się tak. pyszni w tym. W czym on się pyszni?
W mundurkach.
W zagonku, tak.
Zwłaszcza te pączki z różą były bardzo najsmaczniejsze, że tak powiem, i z budyniem. Ale zupełnie poważnie mówiąc, zjechaliśmy u początku września po to, żeby kilka kolejnych audycji nagrać i żeby do Państwa przemawiać co niedzielę. Mamy szczerą nadzieję, że jesteście po drugiej stronie i bardzo nas cieszą wszelkie sygnały tego, że tam właśnie jesteście. A witają się z Wami ojciec Michał Nowak, franciszkanin.
Ojciec Maciej Baron Werbista.
W cyklicznej, co niedzielnej audycji między nami homiletami, czyli ćwierć tony z ambony. Tak, nowy rok się zaczął, oczyście szkolny, tak, no bo jeszcze, tak,
jeszcze troszkę.
Jeszcze troszeczkę, aczkolwiek to wszystko tak
leci.
Tak, tak pędzi, że to my będziemy
z Michał ma już bombki w rękach. Troju tu studiu radiowe na święta.
Bobki, tak. Ja może przeczytam ojcze Ewangelię, co? Bo ojciec jest tutaj te krótkie chwile, takie naprawdę świąteczne już, prawda, mikołajowe. A dzisiejsza Ewangelia to wersja Łukaszowa. Ona ma dzisiaj swój wariant krótszy i dłuższy. My oczywiście nie będziemy Państwa okradać ze Słowa Bożego, stąd też zamierzam przeczytać tę Ewangelię dłuższą, skądinąd chyba fragment, który już na wszystkie możliwe sposoby też omówiliśmy.
Nie
jeszcze? Okaże się.
Zaskoczy sam.
Okaże
dzisiaj.
Się. 15 rozdział Ewangelii Łukaszowej. Pozwólcie, że przytoczę go w całości. W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie, mówiąc: ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Któż z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia 99 na pustyni i nie idzie za zagubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu. Sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Powiadam wam, tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Albo jeśli jakaś kobieta, mając 10 drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Tak samo powiadam wam, radość nastaje wśród aniołów Bożych z powodu jednego grzesznika, który się nawraca. Powiedział też: pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie. Gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z twoich najemników. Zabrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko, wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i wobec ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Lecz ojciec powiedział do swoich sług: przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go, dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i taniec. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: twój brat powrócił, a ojciec ojciec twój kazał zabić utuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Rozgniewał się na to i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu, oto tyle lat ci służę i nie przekroczyłem nigdy twojego nakazu. Ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone ciele. Lecz on mu odpowiedział, moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do ciebie należy. A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. No muszę przyznać, że zadrżałem, kiedy przeczytałem po raz pierwszy tę Ewangelię, ponieważ od wielu lat mam taki zwyczaj, że przy codziennej medytacji Słowa Bożego zawsze ją rozpoczynam od przepisania fragmentu, który będę medytował. Jest to taki element mojego zaangażowania w to Słowo, takiego wejścia, zbliżenia się do Niego, więc zawsze je przepisuję po prostu. I ten fragment, który dzisiaj przeczytaliśmy, ta niedziela, sprawi, że muszę godzinę wcześniej wstać prawdopodobnie, żeby...
Ale przepisujesz go w całości?
Oczywiście.
A w Wielki Piątek też?
A w Wielki Piątek wybieram sobie fragment najczęściej. Jakiś tak, bo rzeczywiście jest dość obszerny, tak jak ojciec to zauważa, prawda, podchwytliwie. No ale dziś niedziela, do Wielkiego Piątku daleko i Ewangelia nader
niedziela,
radosna.
Dzień wesoły, bo nie trzeba iść do szkoły.
Dokładnie, a jest to znaczące dla wielu na pewno u początku września.
No skoro ojciec tak ładnie przeczytał, niech ojciec pociągnie dalej. Ja myślę, że tutaj są niezgłębione pokłady myślątek.
Ja powiem tak, że ja w ogóle prawie nie dotknąłem dzisiaj przypowieści o marnotrawnym synu. W tej swojej refleksji, jakby gdzieś zupełnie gdzie indziej mnie ten Duch Święty poprowadził. Oczywiście mam nadzieję, że w związku z tematem, ale zobaczcie Państwo, że kiedy Jezus głosił swoje inauguracyjne przemówienie w Nazarecie, to ono oburzało tak naprawdę między innymi dlatego, że Jezus kwestionował zasługę, a również według słuchaczy relatywizował grzech. Pamiętacie, że w tym przemówieniu w Nazarecie Jezus wspominał o wdowie z Sarepty Sydońskiej i o Naamanie. To byli ludzie nieczyści, to byli poganie, tacy, którzy oczywiście nie mogli się wykazać żadną zasługą wobec Boga. I Jezus zdaje się sugerować, że Bóg patrzy na nich z większą uwagą niż na sprawiedliwych Izraelitów. Nie? Oczywiście do tego dołącza jeszcze specyficzne cytowanie Izajasza, czyli to opuszczenie tej zapowiedzi dnia gniewu i pomsty Bożej. No i to już jest jakoś szczególnie deprawujące, no bo o ile można jeszcze zrozumieć jakąś wizję przebaczenia, no to z pewnością nie z pominięciem podkreślenia zła. Nie? Ukarania go na tle dobra, nie? Czyli dla swoistej pochwały sprawiedliwych, oczywiście, których należałoby wyeksponować tutaj w tym względzie, no i uwzględniając konieczną karę, zadośćuczynienie, no wówczas ewentualnie można pomyśleć o przebaczeniu. Nie? Co więcej, tym plugawym grzesznikom trzeba najlepiej od razu postawić wysokie wymagania, trzeba im ukazać trud tej drogi, bo to ich po pierwsze otrzeźwi, a po drugie odcedzi tych wartościowych od tych ostatecznych nędzników, którzy się zniechęcą, no i muszą pomrzeć w grzechach swoich. Nie? I zauważcie, że po tej pierwszej wpadce, tak w cudzysłowie nazwę to wystąpienie w Nazarecie, w synagodze, no Jezus konsekwentnie właśnie w taki sposób postępuje z grzesznikami. On nie tylko nie podkreśla swojego dystansu, on nie tylko nie stawia im przed oczy swojej doskonałości, ale wręcz ich szuka ich towarzystwa, tak jakby mu sprawiało przyjemność przebywanie wśród nich. Nie? Mało tego, nie zaczyna od wyłuszczania im grzechu, od zwiastowania kary, chyba że się nawrócą i zrobią coś konkretnego, co może im tutaj ewentualnie za chwilę wyjaśnić, podać, zaproponować. No i dzieje się coś w tym kontekście działania Jezusa, co dla pobożnych Żydów jest tylko kłopotem. Nie? Bo ci celnicy i grzesznicy się nawracają i nie bardzo wiadomo, co z nimi robić, nie? Gdzie ich przykleić. Oni kwestionują ten ułożony porządek, to znaczy, że na wszystko trzeba sobie zapracować. To zresztą będzie też problem dla pierwotnego kościoła, który będzie długo dyskutował, czy nawracających się z pogaństwa nie trzeba czasem przeprowadzić przez judaizm. Nie? Natomiast Jezus pokazuje tym zaniepokojonym, sprawiedliwym, na czym opiera się jego działanie. I to jest prawdziwa troska i zaangażowanie Boga. Nie? Jemu naprawdę zależy. I Bóg doświadcza braku. Nie? To znaczy nie spocznie, zanim nie zbierze wszystkich, którzy się pogubili. Nie? I oczywiście mamy tego, powiedzmy, daleko mniej doskonałe obrazy w naszej rzeczywistości. Ja czytam teraz książkę taką o działaniu służb po dużych katastrofach, jakichś humanitarnych, czy katastrofach samolotów, statków.
Co ojcu wybiera lektury?
Wspaniała taka książka. Jest to taka książka o szacunku też do ciał zmarłych, o tym, jakie są procedury. Bardzo interesująca. Pisze to człowiek, który jest byłym żołnierzem i zresztą w wojsku taką kompanię prowadził, był za nią odpowiedzialny, teraz jest szefem prywatnej firmy. Ale on opisuje, zmierzam do tego, że on opisuje taki etos, który jest kształtowany w żołnierzach, zarówno w dowódcach, jak i w szeregowych. To znaczy, oni mnie tam nie zostawią, nie? Nie zostawiamy naszych żołnierzy na polu walki. Dotyczy to także ciał poległych, nie? Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby sprowadzić wszystkich do domu, żywych czy martwych, nie? I tutaj może zrobię pauzę, bo rzeczywiście jakby... Myślę, że Państwo się zorientowali, że ja nawiązuję do tego pierwszego zdania, nie? W sensie, że Jezus z tymi celnikami i grzesznikami, że oni lgnęli, że oni przychodzili do Niego, że to było jakby zasadniczy kontekst tego spotkania, które właśnie się zaczyna, a potem przechodzi w te nadzwyczajne treści. Więc jeśli już tak zaproponowałeś, żebym zainicjował i zaczął, to ja w tym kierunku idę dzisiaj. Zupełnie...
Coś pięknego.
Zupełnie jakby...
Poza anteną sobie przekażemy szczegóły tej książki. Ja sobie zapiszę sobie.
Oczywiście.
Nabędę. No więc ojciec nam tutaj zagaił przepięknie, bardzo taki dygresyjny temat bym powiedział dla mnie, bo ja lubię o książkach rozmawiać, ale jeszcze nie mamy audycji w Radiu Niepokalanów poświęconej czytelnictwu naszemu.
No, jest to sygnał. Jeśli Państwo tak chcieliby, to proszę zasugerować, komu trzeba. My jesteśmy gotowi.
Radiowy Klub Książki Miesiąca zaprasza. Moje myśli, tak jak ojciec Michał tu powiedział we wstępie, no niestety to jest fragment, który już rozważaliśmy powielokroć. I tutaj trudno jest o bycie odkrywczym albo takim świeżym, jeżeli chodzi o spojrzenie na tę Ewangelię. I właśnie w tym, no nie chcę powiedzieć, że znużeniu słowem, bo to nigdy nie jest słowo, nie jest nużące nigdy, ale powiedzmy w wyczerpaniu przynajmniej po części tych ludzkich zasobów interpretacyjnych, znalazłem taki moment, który mnie zastanowił, nie? W tym sensie, że wiele przypowieści Jezusa, które padają z ambon, czy to w niedzielę, czy w inne dni, bardzo często, kiedy je interpretujemy, one dają nam jakiś przyczynek do refleksji, do tego, żeby się zastanowić nad swoją postawą, nad swoją modlitwą, nad swoją szczodrobliwością. Ale chyba nie ma drugiej przypowieści, która by tak całościowo wzywała do zmiany człowieka, w sensie nawrócenia, takiej przemiany nie jakiegoś aspektu mojej osobowości, czy mojej duchowości, czy moich postaw życiowych, ale mnie jako człowieka, w sensie jako tego, który spotyka się z Panem Bogiem. I ta przypowieść, która dzisiaj jest wypowiedziana po raz kolejny, chociaż myśmy ją słyszeli już milion razy, to ona właśnie jak gdyby cały swój potencjał realizuje w tym, że to nie jest przypowieść o czymś. Ona nie zaprasza nas do jakiegoś, nie wiem, no właśnie, ćwiczenia duchownego. To jest taka przypowieść, która jak taki duży młot kruszy przy rozbiórce domu całą ścianę jednym, drugim, trzecim, piątym, siódmym uderzeniem, w końcu ją kładąc. Tak samo ta przypowieść dla mnie ma taki potencjał i taką moc i przeczuwam, że taki jest zamiar jej opowiedzenia przez Jezusa słuchaczom. I że to nie jest, tu jak gdyby, tu Jezus pokazuje, że On nie przychodzi bawić się w jakieś detale szczegółu. On przychodzi wstrząsnąć człowiekiem jako takim, nie? W całości. I tym największym wstrząśnieniem człowieka będzie oczywiście krzyż, śmierć i zmartwychwstanie. Ale w kluczu tej przypowieści widzimy, że no jest tutaj jak gdyby apel do całego człowieka, nie? Że czas jest krótki. Tu nie ma czasu na, no właśnie, na jakieś bawienie się w jakieś detale szczególiki, ale tu trzeba przemiany, nawrócenia, zmiany myślenia całego człowieka, nie? Przez to takie bardzo wyraźne zarysowanie tych charakterów, które tu są, nie? Grubą kreską bardzo. Młodszy syn trzy kreski i wiemy, kto to jest, prawda? Daj mi połowę majątku, poszedł, utracił, nie? Starszy syn, zacięty wyraz twarzy, już jest zjeżony, jak słyszy muzykę i tańce. I jest ten ojciec, którego już w zeszłym bodajże roku, czy dwa lata temu, analizowaliśmy jego postawę, pytaliśmy, gdzie jest matka w tym domu, nie? Jak wygląda jego relacja miłości względem, jak okazywał miłość starszemu, młodszemu synowi. To jest też bardzo ciekawy, ostatnio dorwałem taką książkę, może nie jest jakoś tam najgłębsza duchowo, ale jest ciekawie ujęta, bo Jezus największy terapeuta wszechczasów. I tam właśnie jest bardzo duży fragment tej książki, jest oparty o przypowieść o marnotrawnym synu, o miłosiernym ojcu, albo o zapiekłym w swej niechęci starszym bracie, bo tam z różnych perspektyw autor podchodzi do tego. No w każdym razie dla mnie, jeżeli mamy zagaić dyskusję, tak jak mówię, bardziej niż jakakolwiek i bardziej niż kiedykolwiek, ta przypowiedź jest takim przypomnieniem, o co tak naprawdę chodzi w tym całym orędziu Jezusa, nie? Że to nie jest orędzie skierowane na jakieś drobne naprawy usterek, które człowiek znajduje w sobie, ale to jest orędzie, które przenika go aż do szpiku kości, nie? To jest coś, co ma cię uczynić nowym, ma tobą wstrząsnąć, ma, mówiąc tak bardzo obrazowo, rozbić ten gipsowy, ceglany mur, w którym się człowiek ciągle obudowuje i wydobyć cię nowym, nie? Wydobyć cię takim, jakim chcecie Pan Bóg.
Może dlatego ta przypowieść jest taka... No nie chcę powiedzieć, że lekceważona, bo to może za duże słowo, ono ma za duży ładunek taki emocjonalny, negatywny, ale być może niedoceniana, o tak, w tym sensie, że to chyba jest trochę tak, drodzy Państwo, że kiedy ją słyszymy, no to od razu sobie mówimy,
to
wiadomo, to już grali. Wiadomo, o co chodzi, my wiemy, że przebaczenie jest ważne, my się cieszymy, że Pan Bóg nam przebacza, my sami to tak tam, no, jak się uda, jak się nie uda, a poza tym, no, wiemy dobrze, że człowiek jest słaby, że no mamy tych całych tam takich obejść mnóstwo i być może właśnie dlatego jakby ta Ewangelia w nas nie uderza. Ja wracam do tego, być może dla niektórych wydaje się to banalnego jakby przygotowania mojego do medytacji, do tego przepisania tekstu. Wiecie, naprawdę ma to swoje znaczenie w tym sensie, że czym innym jest, zawsze to powtarzam zresztą, zachęcając ludzi do prowadzenia jakichś dzienników duchowych, do zapisywania owoców swojej medytacji, czym innym jest przemyśleć, czym innym jest przemyśleć i powiedzieć głośno, a czym innym jest przemyśleć, powiedzieć i zapisać, nie? Więc to po prostu wchodzi w głębiej, nie? Głębiej w serce, więc ja dyktuję sobie to słowo, nie? Kiedy je zapisuję, to znaczy czytam je głośno, zważywszy na to, że zwykle te medytacje przeprowadzam o godzinie takiej, gdzie niektórzy dopiero idą spać, a ja już wstaję, tak lubię po prostu, więc między innymi również dlatego, że jakby, żeby usłyszeć ten głos w tej ciszy, która jest tak uderzająca w świecie, czytam to słowo i je przepisuję właśnie po to, żeby go dotknąć bardziej, żeby go dotknąć głębiej, żeby ono stało się jakoś namacalne, nie? Żebym to pióro, które skrobię po papierze, żeby ono jakby też mi pokazało, że to się dzieje teraz, że to Bóg mówi teraz do mnie, nie? To jakby pomaga trochę tak, żeby uruchomić wyobraźnię. I tak sobie myślę, że w związku z tym, o czym powiedział Maciej, że ona, ta Ewangelia ma dotknąć tak bardzo, bardzo, bardzo mocno, no to boimy się jej najzwyczajniej w świecie. A człowiek jak się trochę boi, no to tam ucieka, umyka, unika, nie? Więc to powoduje chyba takie, powiedziałbym, niedocenianie tego tekstu. Natomiast on ma swoje znaczenie, bo on jest głoszony nie do tych grzeszników, on jest głoszony do tych sprawiedliwych, nie? I to jest, zauważcie, jakby szalenie ważne, na to szemranie, które się dokonuje, nie? Że on chodzi do grzeszników i jada z nimi. Jezus wygłasza przypowieść, która jakby ma pokazać istotę tego jego działania nie tym grzesznym, bo oni ją, zdaje się, wyczuwają, nawet jeżeli nie rozumieją i nie potrafią jej nazwać, to oni ją wyczuwają. Za chwilę powiem, co wydaje mi się być tak znaczące w tej jego działalności, ale dla tych sprawiedliwych, nie? Którzy mają wszystko poukładane w głowie i trzeba im to jakoś poprzestawiać. Być może począwszy, czy rozpoczynając od wyrzucenia wszystkiego. To jest ten bałagan taki, gdzie wszystkie szuflady się wysypuje na środek pokoju i jakby układa się w sposób zupełnie nowy, nie? To takie tsunami swoiste, duchowe, które Jezus chce jakby przeprowadzić, czy które chce wpuścić do ich serc. Ono, jeszcze raz to podkreślę, skierowane jest do sprawiedliwych i dlatego to jest Ewangelia dla nas tak ważna, bo my oczywiście, jeśli postawimy się w takiej roli grzeszników, no to bardzo chętnie tę Ewangelię czytamy i słyszymy ją, ale gdybyśmy mieli się postawić w roli tych sprawiedliwych, a przecież niejednokrotnie tak właśnie czynimy. Mamy trochę podwójne standardy w życiu, też już nieraz o tym mówiliśmy, ale to w minioną niedzielę bardzo mocno mi stanęło przed oczami, że jakby te podwójne standardy, które polegają na tym, że no od innych to wymagalibyśmy raczej sporo, a od siebie no to właśnie mamy te hasła typu, że człowiek jest słaby, że człowiek nie daje rady, że jeszcze nie jestem gotów się nawrócić, że jak już będę gotów, to może spróbuję, na razie to są takie tylko przedbiegi, próby, że to nie, że ja wiem, z czego się muszę zmienić, ale to jeszcze nie jest mój czas, nie, jeszcze nie dojrzałem, no mamy takie, to one brzmią śmiesznie, jeśli są wyizolowane, ale w naszej takiej logicznej argumentacji. One mają swoją siłę i swoją moc i jesteśmy w stanie je przywoływać. Więc ustawienie się w perspektywie tych sprawiedliwych, w tych perspektywie tych szemrzących, że ten Jezus jest jakiś taki za bardzo do tych grzeszników, za delikatny, za łagodny, no musiałoby sprawić, że te Ewangelie byśmy usłyszeli w zupełnie nowy sposób. I tego się chyba trochę jednak boimy.
Nie wiem, czy już jest czas na przerwę muzyczną. Może tak. Więc zapraszamy Państwa na kilka taktów muzyki, bo ostatnio te przerwy są bardzo krótkie, a treściwe. Przerwie. Ja może troszeczkę przewrotnie odbiję piłeczkę do swojej strony, bo ojciec mówi tam o takim postrzeganiu Jezusa, a właściwie jego stosunku do grzeszników, że on jest taki troszeczkę jakby poluzowany, czy jakiś taki idący w, no nie w tą stronę, w którą chcieliby go pchnąć przywódcy Izraela, faryzeusze, uczeni w piśmie. Ale ja mam tutaj taką myśl, którą chciałbym się podzielić. Mianowicie w tej Ewangelii uderza mnie, i proszę mnie źle nie zrozumieć, nie chodzi tu o piętnowanie, ale chodzi o taką odwagę nazwania pewnych rzeczy po imieniu, nie? Bo dużo mamy do zarzucenia faryzeuszom, uczonym w piśmie i tym wszystkim hipokrytom, którzy się przewija. Ojciec Michał właśnie spadł z krzesła z wrażenia.
Nie aż tak bardzo. Nie aż tak bardzo spadłem, ale rzeczywiście jakieś takie niestabilne.
Przytrzasnął sobie habit kółkiem
tak.
Fotela. Dzisiaj bardzo trudno przychodzi nam nazwać grzech grzechem. Tu nie chodzi o piętnowanie grzesznika, tylko chodzi mi o nazwanie pewnych rzeczywistości. Niejednokrotnie już tutaj na tej antenie żeśmy przywoływali te sytuacje, które wręcz wołają o to, żeby ludzie wierzący, ludzie sumienia, ludzie wartości byli tym znakiem sprzeciwu, byli takim zaczynem kontrkultury ewangelicznej w świecie, który powoli zaczyna zatracać wszelkie granice, wszelkie wyraźne kształty. Nie? To jest coś, co dzisiaj zaczyna nabierać bardzo groźnych rozmiarów, szczególnie w odniesieniu do młodych ludzi, którzy są w wieku szkolnym, czasami nawet przedszkolnym, gdzie rzeczywiście w takim tradycyjnie pojętym wychowaniu rysują się w tym czasie pewne kształty, granice, które są konieczne, bo oczywiście my dzisiaj boimy się trochę słowa granica, no boimy się też słowa grzech, boimy się właśnie tej jednoznaczności takiej, bo już jesteśmy troszeczkę wychowani w takim duchu, żeby nikomu nie było przykro, żeby przypadkiem kogoś nie urazić, czy nie dać mu do myślenia naszą postawą, słowem, czy właśnie chociażby jakimś takim kulturalnym oczywiście i z miłością wyrażonym sprzeciwem. Ale coś w tym jest, nie? No, pamiętam takie rozmowy z rodzicami dzieciaków, które w szkołach były konfrontowane z dwoma rzeczywistościami, które są nam kulturowo zupełnie obce. Mianowicie chodziło o święto już osławione Halloween oraz bardzo popularne ostatnio święto kolorów. Czyli obrzucanie się sproszkowaną kredą w rytm muzyki w dużych ilościach i pokrywanie nie tylko dzieci, ale także często rodziców, wychowawców i dużych obszarów, czy to parku miejskiego, czy jakiegoś chodnika, taką kolorową mgłą, która potem przez kilka dni się jeszcze gdzieś tam pląta w powietrzu i w naszych nozdrzach też pewnie gdzieś tam się osadza. I pamiętam, że właśnie rozmowę, która dotyczyła tego drugiego święta, gdzie jeden z rodziców w czasie zebrania takiego ogólnego zadał pytanie, no, że święto z reguły ma jakąś agendę, tak? Jest na przykład święto Bożego Narodzenia i wiele aktywności jest nakierowanych na to, żeby uczcić narodzenie naszego Pana i Zbawiciela. Jest żłóbek, jest pasterka, jest wcześniej wieczerza wigilijna, są prezenty, przez to dzieciątko Jezus przynoszone, przynajmniej u nas na Śląsku. I kiedy kończą się święta, mamy poczucie, że przeszliśmy przez jakiś okres w roku, który oprócz tego, że nas trochę upasł, zapewne, daje nam coś także duchowego, angażuje całego człowieka, tak? Podobnie jest chociażby ze świętem wszystkich świętych. Nieszpory, gromadzimy się na cmentarzach, rozpoczyna się już liturgia Dnia Zadusznego, kupujemy znicze, pojawiają się teksty na cmentarzu odczytywane przez księży czy przez kleryków, którzy prowadzą nabożeństwa, wzywające do modlitwy za zmarłych, wracamy zmarznięci, nalewamy sobie herbatę z wiśnióweczką na przykład, nie? I wiemy, że przeżyliśmy po raz kolejny coś, co z jednej strony no jest takim rytuałem zewnętrznym, ale jest też wyrazem czegoś, co myśmy wewnątrz. I tu było pytanie właśnie tego rodzica, jaka agenda stoi za świętem Diwali, czy jak to się nazywa, tych kolorów. Poza tym, że dzieci przychodzą uwalone od stóp do głów sproszkowaną kredą w 1000 odcieni, są uboższe o tam 50 zł, bo torebki z tą kredą są tak drogie, jakby tam było sproszkowane złoto czasami. No i oprócz tego, że trzeba sprzątać miasto po tym, zmywać ulice, place, zamiatać też pewnie i sprzątać różne rzeczy. No i nie było odpowiedzi. Nikt nie wiedział, jak odpowiedzieć na pytanie.
Co my świętujemy,
nie? I nikt nie ma inaczej, on poza postawieniem tego problemu, rodzic wiedział, że ma za sobą prawdopodobnie 90% uczestników tego spotkania. Nie tylko dlatego, że musieli prać swoje dzieci po powrocie z tej imprezy, ale właśnie, że pytanie jest zasadne, no co my świętujemy? Ale kiedy mówił, no to chodźcie, napiszemy, nie wiem, pismo, petycję, zróbmy jakiś taki głos, nie, żeby on był widzialny, przyłączyły się 2-3 osoby, które miały odwagę nazwać rzecz po imieniu, że król jest nagi w tym wypadku, że to jest puste święto, to jest pusty czas, nic nie wnoszący poza bałaganem. I coś w tym jest, nie? Że my gdzieś podskórnie mamy taki sensus fidei i sensus może taki egzystencjalny, że wiemy doskonale, że niektóre rzeczy, zjawiska, postawy, produkty, z którymi jesteśmy konfrontowani, są absurdalne, są puste w środku. to jest sprzedawanie tych szat nagiego króla. Ale nie ma w nas odwagi, żeby powiedzieć stop, nie? Że to jest nonsens, to jest absurd, albo to jest zło, to jest grzech. Nie? I ta Ewangelia dzisiaj, tak jak mówię, ona jest cała dobrą nowiną. I no, załapać się jak Piłat do kredo, jest takie powiedzonko. I ona jest w całości dobrą nowiną i według mnie też w tym miejscu, w którym podkreśla, jak gdyby, czy wydobywa tą zdolność tych faryzeuszy i uczonych w Piśmie tego, żeby nazwać rzecz po imieniu. Nie? Oczywiście tu to jest ubrane w formę ad personam, że jada z grzesznikami i z celnikami, ale mi chodzi o samą umiejętność i odwagę, żeby nazwać coś tym, czym jest. W moich oczach chociażby, no jako człowieka wierzącego, pewne postawy będą mnie razić. Nie? Czy mam odwagę, żeby powiedzieć o tym głośno, nazwać je po imieniu? No już nie zawsze. Nie? Często to jest gdzieś sprawa mojego serduszka. Nie? Albo kruchtych kościelnych, do których chce mnie zredukować tamto czy inne środowisko. I ta Ewangelia przypomina o tym, że oczywiście nie możemy piętnować grzesznika jako grzesznika, w sensie człowieka, tylko grzech. Ale że mamy obowiązek nazywania rzeczy po imieniu, a tego nam często brak. Tej postawy. I idąc jak gdyby w tym rozwoju swoim wewnętrznym, duchowym, jeśli poprzestaniemy na jakimś etapie, w którym powiedzmy jest nam wygodnie i dobrze, bo nikomu właśnie nie jest przykro, bo nikomu nie naruszyliśmy jego świętego spokoju, albo nikt dzięki nam nie musiał się wieczorem zastanowić, a może jednak nie do końca to, co robię, jest dobre, może nie do końca to, w czym trwam, służy mnie, moim bliskim, czy życiu jako takiemu, nie? Że to musi zniknąć, nie? Bo inaczej to będzie, my możemy zgłębiać, czytać, słuchać, głosić, nie? Ale jeżeli w środku będziemy mieli zaciągnięty ten ręczny hamulec właśnie takiego kokonu dobrego samopoczucia, że nic nikomu nie zabrałem, nic nikomu nie poruszyłem, do niczego nikogo nie zmusiłem, w tym do refleksji, jest to niebezpieczna postawa, nie?
Po kilkakroć wspomniał ojciec o tej postawie wobec grzesznika i wobec grzechu, żeby to odróżnić i że my nie potępiamy grzesznika, więc ja pozwolę sobie wrócić do tej metody Jezusa, do tego traktowania ludzi przez Jezusa, jakby zastanawiając się nad tym, dlaczego ta jego postawa, dlaczego ta jego metoda okazuje się tak skuteczna w kontaktach z grzesznikami. Drodzy Państwo, tak sobie myśląc nad tym słowem, rzeczywiście pomyślałem, że przede wszystkim motywem naczelnym jest to, że w sercu każdego z nas jest chyba rzeczywiście wszczepione pragnienie bycia kochanym. Zresztą znowu odwołam się do takiej rzeczywistości codziennej, chociaż nieczęsto przez nas może bezpośrednio spotykanej, ale codziennej w sensie istniejącej w naszym świecie. To jest postawa tak zwanego love bombing. Nie? To jest coś, co sekty bardzo często jakby stosują wobec swoich adeptów, próbując ich pozyskać, to znaczy okazują taką ogromną miłość, współczucie, wsparcie, zwłaszcza kiedy przychodzą w takich trudnych momentach życia. No, robią to najczęściej po to, żeby jakby człowieka od siebie uzależnić, nie pozbawić go tej wolności wewnętrznej, jakoś go zawłaszczyć. Z Bogiem natomiast jest dokładnie odwrotnie. To znaczy on dąży do wyzwolenia człowieka spod wpływu grzechu, no i z tego nieszczęścia, które rzeczywiście grzech powoduje, a w związku z tym chce doprowadzić człowieka do takiej ostatecznej wolności, nie? Która polega na umiejętności wybierania dobra. Dlatego myślę sobie, że właśnie dlatego Jezus nie rozpoczyna od krytyki. Nie? Jezus nie rozpoczyna tych kontaktów z celnikami od ukazywania zła ich uczynków. Nie? On rozpoczyna od zainteresowania. On rozpoczyna od takiego szczerego i nieudawanego zainteresowania, rozpoczyna od okazania szacunku, okazania zaufania i rozpoczyna od obecności, która nie ma nic wspólnego z aprobatą dla grzechu. I zobaczcie, drodzy Państwo, ja myślę, że to jest coś, czego my się bardzo boimy, nie? Bo wielu z nas ma taki dylemat w sobie, jeżeli ja pójdę do domu grzesznika, to czy ja czasem nie dam w ten sposób dowodu, że ja aprobuję jego grzech? Nie? Mówiąc już tak bardzo konkretnie, czy jeżeli ja pójdę na ślub cywilny mojej córki, to nie jest aprobata dla grzechu, który właśnie się dokonuje. Nie? Czy to właśnie nie jest ten moment, w którym ja się na to zgadzam? Nie? Natomiast Jezus mówi tak, ojciec ma 100 owiec i nie zadowala go 99 owiec. Nie? Ojciec ma 2 synów i cierpi, kiedy jednego syna nie ma w domu, bo błądzi. Nie? I on go nie szuka, żeby go ukarać i żeby mieć z tego satysfakcję, i z owcą jest tak samo, ale żeby pokazać, jak bardzo mu zależy. I że zagubiony ma gdzie wrócić. Może ojciec nie wybiega, nie poszukuje w sensie zewnętrznym, ale wybiega, kiedy ten syn już się zbliża do domu. I myślę sobie, to już wspominałem, że ta Ewangelia naprawdę jest dużo większym wyzwaniem dla sprawiedliwych, nie? Tych, którzy za takich się uważają, a którzy mają taką dużą chęć, pragnienie ewangelizowania, bo naprawdę ona nam pokazuje, że wcale nie chodzi o to, żeby grzeszników uczynić takimi jak my. Nie chodzi o to, żeby im dać od razu plan pracy nad sobą, żeby ustawić im od razu poprzeczkę niesłychanie wysoko. Nie? Wskazują, że jeżeli chcą wrócić do domu, to muszą się zgodzić na obowiązujące tu zasady. Nie? To jest trochę tak, jak często się pojawia ten temat w rodzinach, w których są nastoletnie dzieci. Nie? Kiedy już zaczyna brakować argumentów, to ojciec lub matka mówi, dopóki mieszkasz w tym domu, dopóty się będziesz stosował do zasad, które są w tym domu. Domu, nie? To my tu ustalamy zasady. No i to jakby ma kończyć wszelkie dyskusje. Natomiast to, do czego dzisiaj wydaje się zachęcać nas Jezus, to jest to, żeby najpierw tych, którzy błądzą, przekonać, że nam ich brakuje. I to jakby rodzi w nas bardzo konkretne pytanie i to jest znowu coś, czego chyba się boimy bardzo. Czy nam ich rzeczywiście brakuje? Mhm. Czy nam ich rzeczywiście brakuje? Bo jeżeli nie, to jeszcze wiele musimy się nauczyć o miłości naszego Boga, nie? Albo sami najpierw musimy zostać dla tej miłości pozyskani, nie? Czy nam tych grzeszników rzeczywiście brakuje?
To jest wielki test i tekst na temat tego, co jest, jak gdyby, wydaje mi się, że najistotniejsze, czyli od tych motywacji, które mamy, jeżeli podejmujemy jakieś działanie, nie? To, co powiedziałeś, można kogoś szukać po to, żeby się na nim wyżyć, żeby go ukarać, a można kogoś szukać, ponieważ jest mi go brak. Nie ma go. I kiedy tak mówiłeś o tym, na myśl przyszedł mi taki film, który oglądałem ostatnio na popularnym serwisie.
Ojciec ma czas jeszcze na
to. Z krótkimi filmami pod tytułem YouTube. Mianowicie
niesamowite.
Pani mówiła o wysiłku, który wkładamy w tresowanie psów.
No, to fascynujące, rzeczywiście, nie?
No, ale posłuchaj mnie.
Słucham.
No.
Słucham. Siorbnę nawet kawy.
Siorbnę.
Na dowód, że słucham.
Że bardzo często ludzie przychodzą do niej, bo to pani, która to mówiła, była trenerką trudnych zwierzątek, czwornożnych, piesków. I wkładają duże pieniądze w to, żeby wytresować psa, aby trzymał się nogi, aby w parku można go było puścić bez smyczy, aby szedł zawsze koło właściciela, żeby reagował na najlżejsze,
nogi, że tak
powiem, najlżejsze i nawet komendy. I wiadomo, że u psów no jest, musi być mechanizm bodźca i nagrody, nie? Jakiegoś snaka. Więc kiedy na przykład przywołujemy psa już w dalszym etapie treningu, zawsze dostaje jakiś smakołyk, nie? Mhm. No i pani mówi tak, i ludzie potrafią wydać kupę kasy, bo to są długotrwałe szkolenia i najczęściej też dosyć drogie, w sensie instruktorzy nie są tani. I mówi, i cała ta, wszystkie te pieniądze, cały wysiłek w to, żeby pies w parku przybiegał na najlżejszy nawet nasz gest, który ustalimy jako komendę przywołania.
Sprowadza się do smakołyka.
Znika w momencie, kiedy pies nam ucieka, bo każde zwierzę może się spłoszyć, może uciec. O. I mówi najczęściej, potem przychodzą do niej ludzie, mówią, że pies się popsuł. Nie? Co się stało? No uciekł. Nie? No i co? No nie było go 3 dni. I po 3 dniach widzę, że biegnie gościńcem. Nie? Cały w ostach, poszarpany, brudny, wytytłany w jakiejś gnojówie, ale szczęśliwy. Jaka jest w 9 przypadkach na 10 reakcja właściciela? Nie? Najczęściej bierze smycz, która wisi na płocie i batorzy tego psa w tyłek, w zadek.
Bódź.
I kiedy naturalną reakcją powinno być wyjęcie z kieszeni smakołyka i danie mu go, ponieważ wrócił do pana. Czyli to, co było wyuczone, zostało wykonane. I my niszczymy cały ten wysiłek, który wkładamy w nauczenie tego psa jednym gestem, nie? Właśnie uderzeniem. Czasami nawet wystarczy krzyczeć na psa w momencie, kiedy wraca po takich 3 dniach urlopu gdzieś tam w mieście, nie? I do czego zmierzam? Że bardzo mi to mocno rezonuje właśnie z tą motywacją ojca, nie? Że ojciec wybiega naprzeciw, jak mówi Ewangelia, nie z pejczem w ręce, żeby wybatorzyć tego młodego urwipołcia, który przepulta połowę majątku, tylko on wychodzi z przysmakiem w ręce, w sensie z nagrodą, jak gdyby. Jest szata, jest pierścień, który pełni rolę pieczęci, są sandały na nogi. Ten człowiek jest obdarowany, nie? Nie ma połajanki. I mówię, ten model postępowania daje życie. Wszystko, co jest jak gdyby w kontrze do tego, to życie zabiera, mniej czy bardziej, ale w końcu prowadzi do śmierci, nie? Nawet w przypadku czegoś tak prozaicznego, jak relacja człowieka ze zwierzęciem, nie? Tam, gdzie nie ma tej afirmacji życia, tylko jest jakieś skupienie się właśnie na chęci wyrównania rachunków, upokorzenia, ukarania, to jest posiew śmierci, prędzej czy później, nie? Taki pies kiedyś ugryzie, nie? Jak dostanie piąty raz w ciery, to w końcu bajsnie swojego właściciela dosyć mocno i będzie płacz i zgrzytanie zębów. Nie?
Ale to w tym kluczu, o którym opowiadasz, brakuje jednego niesłychanie istotnego elementu, który w tej Ewangelii się pojawia, nie? I on ją przenika tak bardzo mocno, chociaż nie jest nachalny, mianowicie radość. Nie? Radość. W sensie takim, kiedy opowiadasz choćby o tych psach, o tym szkoleniu, oczywiście pewnie właściciel się cieszy, że ten pies wrócił, ale może właśnie z tej bezsilności, bezradności, ale może jeszcze bardziej z takiego przekonania, że trzeba go nauczyć i trzeba mu dać nauczkę, żeby zapamiętał na zawsze, no to sięga po ten smycz, po te smycz, po kija, czy po co tam jeszcze ewentualnie. Natomiast w tej perspektywie właśnie takiej wyrównawczej, nie? Kiedy traktujemy rozprawę z grzesznikami w perspektywie sądu, nie? Kiedy wchodzimy w rolę oskarżycieli, a jednocześnie sędziów i katów potem, to znaczy tych, którzy chętnie tę karę zasądzoną wykonają, no to o jakiej radości możemy mówić, nie? Z czego się możemy cieszyć? Z tego, że dobro zatriumfowało? Bo to czasem jest taka puenta, nie wiem, filmu czy książki, nie? Że znowu dobro zatriumfowało, nie? Bo źli zostali pokonani i dostali po łbie. Czy to jest rzeczywiście triumf dobra, nie? Że ono przewalczyło zło i zło zostało zdeptane? Czy większym triumfem dobra nie byłaby przemiana tego zła w dobro, nie? I do tego, zdaje się, Jezus próbuje nas zachęcać. Ta poprzeczka jest postawiona dużo, dużo wyżej, nie? Zobaczcie, w Izraelu walka ze złem polegała na tym, usuniesz zło spośród siebie, nie? Czyli innymi słowy kara, ukamienowanie, wydalenie z narodu wybranego, nie? Izolacja, nie ma tego człowieka po prostu, nie? My bronimy dobra poprzez eliminowanie zła. Nie? Ale w bardzo konkretnym wydaniu, w wydaniu ludzkim, w wydaniu człowieka, konkretnego, bardzo precyzyjnie określonego człowieka. Natomiast Jezus poprzeczkę stawia dużo wyżej. Nie? My chcemy się ucieszyć, że to, co złe w tym człowieku, bo człowiek nie jest sam z siebie zły, ale to, co w nim złe, zostanie pokonane siłą dobra i ten człowiek jakby pojmie i zrozumie, przyjmie.
Znaczy, no, Stary Testament nie znał tej siły, która pokona zło w człowieku, dokładnie. To jest jedno. A drugie, to, co mówisz, też wydaje mi się takie bardzo symptomatyczne dla naszych obecnych czasów, w tym sensie, że no my dzisiaj bardzo często się powołujemy na to, nie? Że mówimy ludziom o dobrym Zbawicielu, o tym, który wyzwala nas z piętna grzechu i śmierci, światu, który nie uznaje piętna grzechu i śmierci. Po co Zbawiciel, skoro nie ma grzechu, nie? I jak gdyby bardzo często to, co się dzieje we wspólnotach parafialnych, kiedy mówimy jeszcze cały czas o tym, o czym też mówi papież Franciszek właściwie we wszystkich swoich dokumentach, czyli o tym momencie nawrócenia tak zwanego, ono to taki techniczny termin, nawrócenie pastoralne, nie? Wydaje mi się, że ta dzisiejsza przypowieść, ona mówi o tego rodzaju nawróceniu, w tym sensie nie, że jest to przypowieść o wspólnocie parafialnej, ale pokazuje skalę i zasięg zmiany, która musi się dokonać od podszewki, niejako od motywacji mojego działania, przez rozumienie, czym jest grzech, kim jest Zbawiciel, dlaczego go potrzebujemy i jaka właśnie jest radość z tego płynąca, nie? Bo ten element radości, nie wiem, czy jesteś czy na bieżąco, czy nie, ja troszeczkę przeglądałem...
Na pewno nie.
Troszeczkę przeglądałem ostatnio to, co Konferencja Episkopatu Polsku opublikowała, tą taką syntezę tych raportów diecezjalnych, tak. Na temat takiej autodiagnozy Kościoła w ramach synodu, o synodalności, który się rozgrywa na naszych oczach. I tam są poszczególne diecezje i nawet nie wiem, w której diecezji jak gdyby byłem, przeglądając dokumenty, ale złapałem taki jeden fragment, nie? Że gdzie, jeżeli chodzi o takie uwagi krytyczne, może nie krytyczne, ale bardziej takie głosy no, wołające jakieś tam uzdrowienie, no, że właśnie został wybitnie sformalizowany, czy jest wybitnie sformalizowany sakrament pokuty, nie? że nie ma w nim miejsca na ten wymiar osobisty i nie ma miejsca na radość. I to mnie uderzyło, nie? Rzeczywiście, że dosyć często, kiedy przychodzimy do, czy ja przychodzę do spowiedzi jako penitent, ale też kiedy spowiadam jako ksiądz w konfesjonale, zauważyłem, że owszem, młodzi ludzie, dzieci, młodzież bardzo często są jeszcze niewolnikami pewnych form, które wynieśli ze szkoły czy z jakichś spotkań przygotowawczych do przyjęcia sakramentów, ale często w starszych ludziach widać, że to jest, no nie, nie że przykry obowiązek, ale taki obowiązek, nie? W sensie jak przegląd dentysty, jak badania jakieś profilaktyczne, no trzeba pójść, bo nie wiem, zbliżają się święta, wyjeżdżamy na czyjś pogrzeb, no to przyjdziemy, nie? Kiedy mówię im na przykład o radę, bo bardzo często opieram swoją naukę o Ewangelię dnia, bo jestem albo przed mszą, albo po mszy, w każdym razie jestem blisko tego słowa i staram się, żeby w konfesjonale też w ramach nauki tej pocieszająco podnoszącej było odnoszenie do Ewangelii. I mówię bardzo często o tej radości, szczególnie w okresie wielkanocnym, gdzie cały czas mamy, nie? Uradowali się uczniowie, gdy ujrzeli Pana. Widzę, że czasami to jest jak mówienie ludziom, którzy nie uznają grzechu o tym, że potrzebują Zbawiciela, nie? Ta radość jest wręcz nie na miejscu się wyda. Jak spowiadasz 10, 15, 20 osób i widzisz, jak gdyby wszyscy przystępują z tym samym schematem takim myślowym, tego, no nie przykrego, ale takiego wpisanego gdzieś w DNA obowiązku, który trzeba...
No i pakiet podstawowy, nie? Cztery grzechy.
Tak, pakiet podstawowy pod tytułem piątek, mięso, pacierz, ewentualnie przekleństwo. Nie ma zupełnie... Raz, że z czego ta radość się wziąć, bo ta spowiedź nie dotyka w ogóle życia, a radość nie może być oderwana od życia, nie? Radość nie jest jak areozol w łazience na stacji benzynowej, że przy każdym ruchu drzwi się uwalnia odrobinka w powietrzu, tylko ona musi być ściśle związana z egzystencją człowieka, nie? To jest coś jak wiara, w sensie no, wiary też nie możemy ulać sobie i wlać w naczynie mojego bliźniego. Tak samo radość, nie można jej pożyczyć, nie? Można oczywiście otworzyć usta w radosnym uśmiechu do zdjęcia na Instagrama i udawać, że się cieszymy, ale jest taki mem, który krąży ostatnio w internecie, że jesteśmy smutnym pokoleniem z wesołymi obrazkami, nie? I coś w tym jest. Coś w tym jest, nie?
To tak odrobinę tylko, żeby zrównoważyć, bo zdaję sobie sprawę, że nie chciałeś tej sprawie przedstawić jednostronnie, ale to, co mnie bardzo cieszy, no ja też akurat mam okazję pracować w mieście i w dużej parafii, ty masz maleńką, ale ja mam dużą. Naprawdę dziesiątki, setki ludzi szukają głębokiej spowiedzi.
A to też nie, to szukają... nie chcę jednostronnie tego przedstawiać.
Tak, dlatego tylko... tak, bo uzupełniam to, co nas cieszy też, nie? To, bo to jest akurat źródło ogromnej radości
dla nas,
duszpasterzy.
Są też piękne spowiedzi, które mnie jako nawet duszpasterza budują, tak, nie? Bo tak. Widzę, że w tym człowieku pracuje rzeczywiście łaska Boża i tam jest jakiś owoc tego, nie?
I to jest cudowne. I tam rzeczywiście jest źródło radości, nie? Tam jest z czego ją jakby urodzić. Natomiast wracam jeszcze do tego traktowania grzesznika. Zobaczcie, jest jeszcze taki wątek, oczywiście nie dziś występujący, ale w Ewangelii Jezus mówi nam o upomnieniu braterskim, nie? Bo rzecz jasna, wskazanie na grzech, o którym wspominał Maciej, wypowiedzenie tego głośno, ono jest konieczne, nie? W sensie takim, że są takie sytuacje i jest ich całkiem sporo, w których należy zaprotestować, w których należy nazwać rzeczy po imieniu, w których choćby należy powiedzieć, że król jest nagi, że nie jest wcale tak, jak zwykło się sądzić czy uważać, że to nie jest kwestia, nie wiem, światopoglądu, tylko to jest kwestia prawdy. Więc oczywiście są takie sytuacje, nie? Gdzie Jezus też wprost domaga się upomnienia braterskiego. Ale jaki jest motyw? Tam jest bardzo charakterystyczny motyw, kiedy Jezus o tym mówi, nie? Abyś pozyskał swego brata. Nie? To jest naczelny motyw wszelkiego działania wobec grzechu i wobec grzesznika, że liczy się ten człowiek i liczy się to, żeby jakby go pozyskać. To jest zwycięstwo dobra, nie? Przemienienie tego, co złe w człowieku, w dobro, nie? Albo zachęcenie go, czy zainspirowanie go, zafascynowanie go dobrem, żeby jakby nie pognębić go, usunąć, zniszczyć, wyeliminować z naszego życia. Wtedy triumfuje dobro, bo wszyscy dobrzy zostają przy życiu, a wszyscy źli zostają pokonani. Ale chcemy, żeby ten, który... pobłądził, który gdzieś odszedł, który jest na jakichś manowcach, wrócił, bo nam go brakuje, nie? Oby nam rzeczywiście brakowało, bo mam wrażenie czasem, że poprzez anonimowość chyba też ogromną tych naszych parafii, zwłaszcza dużych, no bo czym innym jest mała parafijka, w której ludzie znają się niemal z imienia i nazwiska, a czym innym jest duży moloch parafialny, a takich jest jeszcze sporo ciągle w Polsce. Ta duża anonimowość sprawia, że zasadniczo to tak nie bardzo nam zależy, nie? Na tych ludziach, którzy są tam gdzieś wokół nas, no niech sobie tam żyją, póki żyją, nie wadzą mi. To trochę ulegamy tej presji świata też, która nam mówi, no dopóki tam cię ktoś nie krzywdzi, to niech sobie robi, co chce tak naprawdę. Nie bardzo,
tak jest.
Nie bardzo cię to interesuje, nie? Nie powinno nawet. Tymczasem Jezus mówi o czymś zupełnie innym i to jego podejście, tak jak mówię, wyrażone w tych przypowieściach dzisiejszych, ono zwraca nam uwagę na to, że Bogu brakuje człowieka i on się nie zadowoli tym, że go nie będzie. Ja mam taki epizod z minionych tygodni, dwóch, na jednej z mszy porannych o 8:00 w dzień powszedni, 8:30 mamy mszę świętą. I swój jubileusz małżeństwa obchodziło taka para, takie małżeństwo, 20-lecie sakramentu małżeństwa. I ten człowiek, ten Tomek, jest zawsze w kościele. Nie codziennie, to znaczy zawsze w tym sensie, że jest codziennie w kościele, jest codziennie na tej mszy w kościele. No to człowiek pewnie w naszym wieku, taki po 40, jego żona z jakichś tam przyczyn, no nie jest codziennie, ale on jest codziennie. I kiedy składałem im życzenia, bo akurat miałem okazję celebrować tę mszę świętą, to wyraziłem to w ten sposób, że jak nie ma Tomka na mszy świętej, to jakby nie było wszystkich, nie? To taki jest, on ma taki status, jest tak dość charakterystyczną też postacią, że jak jego nie ma, to tak czasem się śmieję, mówię, czy czekać, czy nie czekać, czy rozpoczynać, tak. Czy nie rozpoczynać.
Ja też mam taką parafiankę.
Otóż to, tak, nie? Że są tacy ludzie, no jemu się zdarza czasem bywać na innych, więc oczywiście my nie czekamy, natomiast
to
jest...
To się potem tłumaczy.
Tak, jest rzeczywiście tak, że są tacy ludzie, których obecność jest jakoś tak charakterystyczna i tak wpisana w pewną rzeczywistość, nie? Że zaczyna nam ich brakować, jeśli tam, ja mówię, tam jest jakaś wyrwa, tam jest jakaś luka, bo on zwykle siedzi w jednym miejscu, nie? I myślę, że Pan Bóg ma dokładnie tak samo, no, on ma takie wyrwy, ma takie luki, nie? Które się nie da zapełnić kimkolwiek innym, nie? To nie chodzi o to, żeby się ilość zgadzała, tak tylko jest. Chodzi o to, że ci, których on stworzył, których utkał w łonach matek, nie? Których wyprowadził, wypuścił ze swoich własnych rąk, ci właśnie powinni być tam, gdzie ich nie ma, nie? I jemu zależy na tym, żeby oni tam wrócili.
Ojcze, tu są już pomidory porozbijane na szybie od wewnątrz.
No to już może czas, żebyśmy...
Już czas kończyć chyba.
Żebyśmy je skończyli, tym bardziej,
ja nawet nie doszedłem do owcy, do drachmy, także mam jeszcze materiał na drugą audycję. No ale dobrze.
Aura nas nie rozpieszcza dzisiaj.
Nie wierzymy, że Duch Święty nas prowadzi. Ojciec Michał tutaj zaznaczył wyjątkowo na początku jego obecność, także wydaje mi się, że tutaj poszliśmy w dobrą stronę, a przynajmniej w najlepszą z możliwych.
Miejmy nadzieję, że tak jest.
Dziękujemy wam za ten moment, który spędziliśmy 11 września. W niedzielę i kiedykolwiek słuchacie tego odcinka, tak, naszej audycji, bo dostaję ciekawe właśnie takie informacje, że kogoś poruszył fragment sprzed 3 lat. Nie? Okay. Ostatnio kilka osób właśnie zachęcają na naszej stronie do tego, żeby Archeo odkurzać, że czasami warto sobie posłuchać, bo niektóre Ewangelie są już drugi raz rozważane, a niektóre trzeci chyba raz już nawet będą niedługo rozważane, także no i ktoś tam napisał, że zaczął sobie słuchać wstecz, no i że bardzo go zaciekawił konkretny fragment, akurat wypowiedź ojca Michała, ale nie powiem, która, żeby nie zdradzać, suspens musi jakiś być. Także zapraszamy Państwa, dziękujemy za uwagę, życzymy błogosławionej niedzieli i dnia, jakiego bądź dnia, w którym słuchacie naszych wypowiedzi tutaj radiowych. Wybaczcie nam, ale dzisiaj zamiast klimatyzacji mamy ogrzewanie.
Jest
20 września, nie, jest 5 dzień września. Także znaczy, jest tak, jeszcze 5, tak dosyć słonecznie, pięknie, ciepły wrzesień.
Tak, i rzeczywiście ta aura nas nie rozpieszcza, w tym sensie, że jest niesamowicie gorąco w studio też. Natomiast, drodzy Państwo, dziękujemy wam za wszelkie formy kontaktu. To jest dla nas bardzo miłe, ja zawsze to podkreślam. No, nie zdarza nam się, żeby ktoś nas jakoś szczególnie krytykował. Pojawiają się jakieś głosy, to co jest też miłe niezwykle, podsuwające nam jakby tematy, pomysły do tego, czym warto by się zająć. Jeśli nam się to uda wpleść, bo to, no, znacie Państwo konwencje naszej audycji, one nie są tematyczne, merytoryczne w znaczeniu takim, że sobie wybieramy jakiś temat i go omawiamy, ale raczej te tematy nam narzuca Słowo Boże. Ale jeżeli te tematy, które się czasem pojawiają w waszych SMS-ach czy mailach, pokryją się z tematem niedzielnej Ewangelii albo go jakoś zahaczą, to ufamy, że uda się nam również te tematy poruszyć. Bardzo wam dziękujemy za wszystkie ciepłe, dobre słowa, za życzliwość, za to, że jesteście przy nas i słuchacie nas i sami piszecie często, że cieszycie się, że jesteśmy w waszych domach, więc dzisiaj to nasze spotkanie powoli dobiega końca. Na miary na nas podamy może za tydzień, a dzisiaj niech was błogosławi, strzeże, umacnia i prowadzi ten wszechmogący Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
I kończymy tę audycję między nami homiliatami, czyli ćwierć tony sambony, żegnając się ojciec Michał Nowak-Franciszkanin.
Ojciec Maciej Baron-Werbista.
Pokój i dobro.
Amen.